Kochani, chciałbym, abyśmy mogli przed kazaniem zrobić jedną rzecz. Przepraszam, że tak jakby wstajemy, siadamy, ale chciałbym, abyśmy mogli, ja przepraszam Was, odłożyć nasze napoje, nasze jedzonka na razie i chciałbym, żebyśmy mogli powstać i w powadze odmówić kredo chrześcijańskie, bo to nie jest nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, to jest wyznanie wiary. Potem było nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Tak? Chciałbym, żebyśmy mogli powstać. Tak? Nie usłyszeliście jeszcze, to powtarzam, tak? Żebyśmy mogli powstać i wspólnie razem, jednym głosem odmówić kredo chrześcijańskie, nasze wyznanie wiary. Ponieważ ono będzie mi później potrzebne do kazania, a myślę, że to jest też dzisiejsze wydarzenie takie, że spokojnie możemy dzisiaj z czystym sumieniem odmówić nasze kredo, nasze wyznanie wiary, chcę powiedzieć. To jest to, tak, jak my wierzymy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił do niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Amen. Usiądźcie. Usiądźcie. Kochani, dzisiejszy tytuł kazania musi mieć tytuł. Tytuł jest taki. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Tak? Jak sobie zobaczycie tam na dół od dołu, jakby po amen, druga linijka, w co my wierzymy? My wierzymy w grzechu, w odpuszczenie. Wierzymy w odpuszczenie grzechów. Tak? Natomiast w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary, tam jest taka formuła, już bardziej rozwinięta, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. To jest w naszym wyznaniu wiary, możecie wejść na naszą stronę internetową, że my tam tak mamy to ujęte. To jest jeden z artykułów kredo chrześcijańskiego, czyli naszego wyznania wiary, które składać każdej niedzieli. Może nie odmawiamy tego każdej niedzieli, ale składamy to w naszym wyznaniu, w naszej postawie, w naszych kazaniach, w naszym nauczaniu. Wyznajemy i inaczej nie możemy wyznawać. Właśnie w taki sposób. Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I nie zgadzamy się z tymi wszystkimi, którzy sprowadzają chrzest jedynie do rangi jakiegoś symbolu, o czym ostatnio mówiliśmy, pamiętacie, na naszym środowym studium biblijnym. A odpuszczenie grzechów widzą tylko w wierze i ograniczają działanie Bożej łaski tylko do wiary. Tylko wiara. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak, to prawda, ale każdy, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Jak jest napisane w Ewangelii Marka w 16 rozdziale. Odpuszczenie w Biblii, mówię o odpuszczeniu grzechów, to, w które my wierzymy. Jak tutaj patrzycie, wierzymy w świętych obcowanie i grzechów odpuszczenie. My w to wierzymy i wierzymy, że to odpuszczenie grzechów w Biblii jest opisane na wiele różnych sposobów. I jest to rzeczywistość opisana w bardzo wielu bogatych obrazach. Tak jak Jezus Chrystus również, wiecie, jest nazwany wieloma imionami. Na przykład Pan, Zbawiciel, Baranek Boży, Dobry Pasterz, Siewca. Mnóstwo obrazów. I każde z nich objawia jakiś aspekt Jezusa Chrystusa i mówi o pewnym bogactwie tego, kim jest Jezus Chrystus. Bo jedno słowo, bardzo proste, nie potrafi zawrzeć tego bogactwa, kim jest Jezus Chrystus, przynajmniej dla mnie. Dlatego tak jest to opisane w Biblii. I tak samo przedstawienie odpuszczenia grzechów, tej rzeczywistości, w jaki sposób Bóg odpuszcza grzechy człowiekowi w tak wielu formach, w tak wielu obrazach, też wyraża też to bogactwo tej rzeczywistości. Czym jest odpuszczenie grzechów? Tak? Pytanie do Ciebie. Czy można zobaczyć, jak Bóg odpuszcza grzechy? Nie. Nie zobaczysz tego na oczy, nie zobaczysz tego. Tego nie zobaczysz.
Ale można poczuć.
Ale można poczuć, tak? Można poczuć. Można to opisać, ale zobaczyć się nie da. Dlatego Bóg na różne sposoby właśnie tymi obrazami obrazuje. Czy można zobaczyć łaskę? Nie. Łaska Boża jest niewidoczna. Niewidoczna. Ale Bóg ma swoje narzędzia. My mówimy instrumenty, narzędzia, jakieś sposoby, widoczne sposoby, widoczne narzędzia i instrumenty, dzięki którymi tą łaskę na nas wylewa. I podobnie jest z sakramentami. Mamy dwa. Chrzest i Wieczerzę Pańską. I chrzest jest takim instrumentem, takim narzędziem. To jest widzialny znak, widzialne narzędzie tego, w jaki sposób Bóg udziela swojej niewidzialnej łaski. I to jest to, co my możemy zobaczyć, ale za tym, co my widzimy, nie, to nie jest pusty obrzęd, jakiś symbol, tylko za tym, co my widzimy, kryje się jednocześnie rzeczywistość, która się faktycznie wydarza. Człowiek jest przemieniony i różne rzeczywistości za tym idą. O tym żeśmy ostatnio też i mówili, jakby będąc w tym okresie katechumenatu, tak? I teraz troszeczkę o tych różnych narzędziach, albo lub też instrumentach, lubię szalenie to słowo, poprzez które Bóg odpuszcza grzechy, żeby nie być gołosłownym, tak? Bo wiecie, nie wierzcie mi na słowo, bo ja sobie mogę, wiecie, wszystko z palca wyssać, ale co z tego, tak? Sprawdzajcie w Biblii. Jasnym jest dla nas wszystkich jedna rzecz zasadnicza, że grzechy odpuszcza tylko Bóg. Tak? Amen? Nie, jest to jasne, niejasne. Tylko Bóg odpuszcza grzechy? Tylko Bóg odpuszcza grzechy, tak? I kiedy tu przychodziłeś, to było to oczywiste. Nikt inny nie jest w stanie odpuścić grzechów. Tylko Bóg. Tylko Bóg. I o tym my w Biblii czytamy. U Izajasza w 43 rozdziale, 25 werset, jest napisane coś takiego. Ja, jedynie ja, mówi Bóg, mogę przez wzgląd na siebie samego, mówi Bóg, zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Mówi Bóg, tylko ja ze względu na siebie samego, nie ze względu na ciebie, nie ze względu na Kościół, Bóg to robi. Chcę powiedzieć troszeczkę tak wulgarnie, może troszeczkę tak nieładnie to brzmi. Bóg się z tobą nie liczy w kwestii odpuszczania grzechów, ani nie liczy się z nikim innym. Można tak powiedzieć? W pewien sposób tak, ale nie do końca. I za chwileczkę pójdziemy dalej, bo Bóg, pomimo, że jest sprawiedliwy, święty i powiedział, że ja jedynie ja, co jest prawdą, tylko On i tylko przez wzgląd na siebie samego, jednak okazuje ludziom łaskę i miłosierdzie. I to jest to, czego nie widać. Ale używa, abyśmy mogli to zobaczyć, widzialnych instrumentów. I teraz troszeczkę o tych innych instrumentach, poprzez które Bóg, jedynie On, odpuszcza nasze grzechy ze względu tylko na siebie. Tak? Na przykład, pierwszym takim narzędziem to krzyż Jezusa Chrystusa. Mówiąc krzyż, ja mam na myśli dzieło krzyża, dzieło zbawienia, to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. To jest napisane w bardzo wielu miejscach, że poprzez krzyż jesteśmy zbawieni, że dzięki krzyżowi, dzięki temu, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany za co? Za twoje grzechy przecież. Czyli krzyż Jezusa Chrystusa jest takim narzędziem, dzięki któremu Bóg odpuszcza grzechy. Dwa. Wiara. Twoja wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa jest takim instrumentem przebaczenia grzechów. Uwierz w Jezusa Chrystusa, a odpuszczone, albo Jezus mówi, wiara, uwierz, wierzysz? Tak, wierzę. Wiara twoja ciebie zbawiła, wiara twoja ciebie usprawiedliwiła. W bardzo wielu miejscach jest to napisane. Dalej, trzeci taki instrument to słowo, słowo Chrystusa. Jezus odpuszcza grzechy swoim słowem. Bardzo często o tym czytamy bez niczego uprzedniego ze strony ludzi, prawda? Na przykład przyprowadzają do niego człowieka, który był sparaliżowany i nieprzytomny, a Jezus Chrystus mu odpuszcza grzechy. Mówi do niego, ja ci przebaczam, ja ci przebaczam. I to proste słowo jest tym narzędziem, dzięki któremu grzechy tego człowieka są odpuszczone i za chwileczkę widać skutek tego, jego uzdrowienie. Wstaje z noszy i już jakby idzie sam do domu, no nie? Ja ci przebaczam, słowo Jezusa Chrystusa. Czwarte takie narzędzie, to słuchajcie, będziemy się na sam koniec zresztą tego kazania modlić modlitwą Ojcze Nasz. Odmówimy sobie modlitwę Ojcze Nasz. I ja do tej modlitwy zanim uprzednio nawiążę, tam czytamy coś takiego, albo może inaczej. Ojcze, odpuść nam nasze winy. Jest tam w tej modlitwie, tak? I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Tak? To jest fragment modlitwy Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, czyli jest o odpuszczeniu grzechu. Ty, Ojcze, odpuszczasz, to Ty nam odpuść, ale w jaki sposób? Tak jak i my odpuszczamy. Czyli jest też pewien jakby warunek odpuszczenia grzechów i teraz o tym warunku. Bo po modlitwie Ojcze Nasz Jezus Chrystus dalej kontynuuje jak, pamiętasz? Bo jeśli Wy odpuścicie grzechy i Ojciec Wasz odpuści grzechy Wasze, ale jeśli nie odpuścicie i Ojciec nie odpuści Wam grzechów Waszych. Więc odpuszczenie komuś jego grzechów z mojej strony wywołuje pewną rzeczywistość, że Bóg z kolei odpuszcza moje własne grzechy. Tak? Taki wniosek jest. Nie wiem, czy ty tak to rozumiesz. Ja tak to rozumiem. Jest to powiązane. Jest to powiązane. Grzech można zatrzymać w jakiś bardzo prosty sposób. W taki sposób, że jak ktoś grzeszył przeciwko mnie, po prostu ja mu nie odpuszczę. A jeżeli ja mu nie odpuściłem, nie przebaczyłem, nie odpuściłem, to tutaj słowo mówi, to i Bóg tobie nie odpuści. Proste. Prosta zasada. Ok. Piąte narzędzie. Pamiętacie, w niedzielę swojego zmartwychwstania, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, w niedzielę, chcę powiedzieć, Jezus Chrystus zmartwychwstał w niedzielę, i to nie był przypadek, powiedział do swoich uczni zamkniętych w wieczerniku takie słowa. Ewangelia Jana, otwórz swoją Biblię, sprawdź, bo to tam jest zapisane. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 23 werset. Powiedział do uczni swoich tak. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Jeśli nie wierzysz, że to powiedział Jezus Chrystus, otwórz swoją Biblię i przeczytaj. Tak, Jezus, co znaczy z tego słowa? Czyli Jezus Chrystus dał Kościołowi, wspólnocie, jakąś taką moc, władzę nad tym, aby niektórym ludziom co? Odpuścić ich grzechy, a niektórym zatrzymać ich grzechy. Stąd na przykład w Kościele, przepraszam, już bardzo wczesnym pojawia się pewnego rodzaju dyscyplina w Kościele. Tak? Na podstawie tego słowa. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Kościół ma taką władzę. Nie będziemy tego dalej rozwijać. I w końcu szóste narzędzie, poprzez które Bóg działa i odpuszcza grzechy, chcę powiedzieć, to jest chrzest. I więcej nie będę już rozwijać. Tak? Chrzest. To jest na koniec. Przebaczenie grzechów poprzez chrzest. I tu przytoczę kazanie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Czy Pięćdziesiątnica jest czymś ważnym? To jest dzień powstania Kościoła, tak? Czy kazanie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy jest czymś bardzo ważnym? No tak. Wtedy Kościół powstał i to jest wzór dla Kościoła, jak Kościół ma dalej postępować. I tam ci, którzy się upamiętali i nawrócili, zwracają się do Piotra. No Piotrze, no to co my mamy robić, drogi Piotrze? A Piotr do nich, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 38 werset. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Na co? Na odpuszczenie grzechów. Chrzest, który jest na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli popatrzcie, jaka to jest rzeczywistość. Dodatkowo jeszcze przywoła Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 16 werset, gdzie Ananiasz do Pawła w Damaszku powiedział coś takiego bardzo ciekawego, kiedy się Paweł nawrócił, wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wyznawszy imienia Jego. Chrzest, który jest obmyciem grzechu, chrzest, który jest na odpuszczenie grzechów. Tak jest napisane w Biblii. Ja sobie tego nie wymyśliłem sam, nie wyssałem sobie z tego z palca. Czytaj Biblię. te dwa elementy, zanurzenie w wodzie i obmycie, oczyszczenie z grzechów. Dwa elementy. Tak? Ja chcę teraz troszeczkę tak o tym grzechu. Tak? Bo obmycie w języku greckim tu jest użyte słowo baptizo, tak? Baptizo, czyli zanurzenie, czyli nie pokropienie, nie jakieś takie polanie kubkiem wody, ale to jest pełne zanurzenie człowieka w wodzie i to ma swój sens głęboki i istotę. Ale obmycie z czego? Z grzechu. Z grzechu, z jakiegoś syfu, z jakiegoś brudu. Jest w Starym Testamencie taki pierwotny obraz, który potem rozwija się w Nowym Testamencie w postaci chrztu, gdzie ten grzech w Izraelu był przyrównany do trądu. Tak? Trąd, który od samego początku, choroba trądu, tak? Trądu, trąd, dzisiaj moglibyśmy sobie powiedzieć, no taka choroba opryszczka. Dzisiaj współcześnie jest takim trądem chyba. Jakieś choroby skórne, które się gdzieś pojawiają. Nie wiem, ja chyba mam opryszczkę, także nie wiem, opryszczka jest zaraźliwa. Uważajcie, kochani, bo normalnie jesteśmy zarzewiem dzisiaj w ogóle wszelkich chorób. Okej. W Starym Testamencie synonimem grzechu był trąd. Moglibyśmy dzisiaj sobie to powiedzieć, może jakiś wirus panujący gdzieś, bo trąd może był spowodowany pewnie różnymi rzeczami, pewnie był spowodowany wirusami albo bakteriami albo jeszcze czymś innym, tak? A może i koronawirusem, tego nie wiemy. W każdym razie ten trąd był on zawsze zsyłany przez Boga na grzeszników i to jest zasada. Trąd był karą. Bóg w ten sposób sądził ludzi. Jeśli ktoś był chory, trędowaty, znaczy, że to był Boży sąd. Się wtedy tylko pytano, co on zrobił. Czym on zgrzeszył? Bo to było jasne, że zgrzeszył, bo to była kara Boża, był trędowaty i się tylko pytano po prostu, no, co on zrobił, bo to było oczywiste, że był grzesznikiem, że musiał zgrzeszyć, skoro zachorował na trąd. Jeśli ktoś zachorował na trąd, znaczyło, że Bóg to wyjawił właśnie w taki sposób, ten jego jakiś ukryty grzech i nałożył sankcję trądu, tak najprościej brzmiąc. Czym był trąd? Tak, już powiedziałem, to różne jakieś choroby skóry. Prawie każda zmiana skórna w tamtym czasie była traktowana jak trąd, no, opryszczka, tak? Więc mogło być to spowodowane różnymi rzeczami, tak? Jakimś wirusem, bakterią, jak wspomniałem, różnymi rzeczami, dlatego też ten trąd w związku z tym to nie był nieuleczalny. Nie, to było normalne, po prostu jakaś zmiana na skórze. On nie zawsze był taki, że normalnie się aż na śmierć. I symptomy tych zmian podaje Księga Kapłańska, 13 rozdział, wersety od 1 do 44, ale to wam oszczędzę. Wystąpienie trądu powodowało pewną jedną rzeczywistość, że ten trędowaty, tak, jak został zdiagnozowany, a my wiemy, że są tylko chorzy i niezdiagnozowani, ten trędowaty musiał zostać usunięty ze społeczności izraelskiej, wyizolowany, izolatka. Nie wiem, czy coś wam to mówi. Dzisiaj wielu ludzi jest wyizolowanych, ale najczęściej izolują się sami, na swoje własne życzenie, poddani jakiejś psychomanipulacji medialnej, jakiemuś upolitycznieniu. Jak to powiedzieć? Upolitycznieniu. Dziękuję. Właśnie tego, właśnie to, tak? Pewne zjawisko, które występuje. Nie będziemy tego rozwijać. Izolacja, tak? Niektórzy są izolowani dlatego, bo muszą być izolowani. Ja nie mówię, że nie, tak? Jeśli u kogoś coś zdiagnozowano i go chcą izolować, to go izolują na siłę. Okej, ale wracając do tego Izraela, również w rozumieniu Izraelitów, taki człowiek, który był usuwany ze społeczności, bo był trędowaty, w ich rozumieniu był usuwany również ze społeczności z Bogiem. Tracił kontakt, relacje z Bogiem, poprzez to, że na przykład nie mógł przychodzić do świątyni, nie mógł składać ofiary. Bóg w ten sposób mówił wyraźnie, ty do mnie nie podchodź, jest blokada, ty nie możesz do mnie przyjść, bo jesteś trędowaty, bo ja ciebie osądziłem, był nieczysty, tak? I kiedy szedł, taki trędowaty musiał się ubrać w jakieś specjalne ubranie, jakiś wór popiół nas, miał być widoczny, czyli miał się jakoś oznaczyć, tak? Że ktoś nadchodzi i kiedy ktoś nadchodzi, to on musiał już z daleka wołać trędowaty, nieczysty, 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 jestem nieczysty, nie podchodź do mnie, nie? Nie podchodź do mnie. Tak dzisiaj nie wiem, czy wy tak macie czasami w sklepie, po prostu ty się do kogoś zbliżasz, a on nie podchodź do mnie. Bo się ciebie boją. Ludzie się boją dzisiaj, wszyscy są naokoło zdrowi, a ludzie nawzajem wpadli w jakąś dziwną psychozę i nie podchodź do mnie, no nie? Bo nie wiem co, bo cię ugryzę zaraz, bo cię nie wiem co, zarażę, no nie? I takie coś dzisiaj, no mamy taką dzisiaj rzeczywistość troszkę podobną, no nie? Więc ten trędowaty w Starym Testamencie to ten nieczysty, a ten nieczysty to grzesznik. Grzesznik, tak? Ale ja powiedziałem wcześniej, że to nie była choroba nieuleczalna, tak? I kiedy zmiana skóry przeszła, bo nie wiem, opryszczka minęła, nie wiem, czy może minąć sama z siebie, ktoś został uzdrowiony, nie wiem, bo miał jakąś grzybicę, nagle zaczął się myć i no niestety wyzdrowiał, tak? To jeśli ozdrowiał, to trzeba było z powrotem udać się do kapłana i się wylegitymować, dadają, jestem zdrowy. I przejść taki proces oczyszczenia, on przychodził, pokazywał się kapłanowi, ten go badał, oglądał go na wszystkie strony i orzekał, tak? Chory, nie chory. Tam wszystko to jest opisane w Biblii. Jeśli był chory, to dalej zostawał usuwany ze społeczności. I tyle, tyle. I ja chcę tutaj teraz się ciebie zapytać, co potrafiło prawo wobec trędowatego? Nic. Niewiele. Nic, nic. Czy prawo potrafiło coś jemu pomóc? Nie. Czy potrafiło go uzdrowić? Nie. Uleczyć? Nie. Czy prawo potrafiło się nad nim ulitować? Nie. Absolutnie nie. Prawo co? Jedynie katalogowało. Skatalogowało grzech i stwierdziło, jak grzech, to usunąć, odizolować, wykluczyć ze społeczności tego grzesznika podłego, który dopuścił się jakiegoś, usunąć. Odizolować ze społeczności. On nie ma kontaktu z Bogiem, nie ma kontaktu ze świątynią, nie ma tutaj po prostu... Prawo pełniło taką troszeczkę funkcję, o którą opisuje apostoł Paweł. Pamiętacie, kiedy Paweł mówi o lustrze? To mówi, to podobnie jest z prawem. Ty przychodzisz do tego prawa jak do lustra i przyglądasz się w lusterku, lustereczko, lustereczko, powiedz mi przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Nie? Tak, czyli przychodzisz do lustra, patrzysz, brzydal, nie? Nie, nie wierzysz własnym uszom, patrzysz się drugi raz, brzydal. Rozumiecie? Grzesznik. Ono miało ci pokazać twój stan, tak? I jeżeli ty zobaczyłeś w prawie, przyjrzałeś, poznałeś to prawo, zobaczyłeś w prawo, zobaczyłeś, kim ty jesteś. Ono miało ci pokazać to, że ty jesteś grzesznikiem i prawo było tym, co ostatecznie miało doprowadzić ciebie do Chrystusa. Tak jest w Nowym Testamencie. Tak? Ty poprzez poznanie prawa patrzyłeś na siebie, Duch Święty przekonywał ciebie o grzechu, sądzie, sprawiedliwości i ten Duch Święty prowadził ciebie do Jezusa Chrystusa, do Zbawiciela. To jest ten obraz z prawa, który wykorzystuje apostoł Paweł w Nowym Testamencie. Tak? Natomiast dodatkowo w Starym Testamencie też pokazane jest obok tego wszystkiego takie jeszcze drugie mocne przekonanie, że Bóg uzdrawia, że Bóg leczy, że Bóg się potrafi ulitować nawet nad grzesznikiem. Jeżeli ten grzesznik będzie pokutował, jeżeli ten grzesznik się nawróci, się upamięta ze swojego grzechu, nie będzie szedł w zaparte, to Bóg jest w stanie tego człowieka uzdrowić, uleczyć i przyjąć z powrotem do społeczności Izraela. Tak? I my widzimy taką rzeczywistość, jak czytamy Biblię. Prawo nie miało tej mocy. Prawo nie miało, ono miało skatalogować i wykluczyć. To nie była rola prawa, tak? I kiedy już ktoś na przykład został uzdrowiony z trądu i przyszedł do tego kapłana, ten go zbadał, orzekł, no jest zdrowy. Aleluja, chwała Panu, jest zdrowy. To wtedy to nie było tak prosto wrócić do społeczności Izraela. To nie było takie, hop, siup, no, że już okej, to wracaj. Wtedy rozpoczynał się dopiero skomplikowany rytuał oczyszczenia z trądu takiej osoby i na kartach kodeksu kapłańskiego, rozdział 13 i 14, jest doskonale to opisane. I o tym ustąpieniu choroby świadectwo wydawał kapłan. A my dzisiaj troszeczkę moglibyśmy to odnieść do kościoła też. I te obrazy po prostu doskonale odnieść i wzorować się, bo to jest mądre prawo. Tak? I ten rytuał oczyszczenia z trądu przedstawiał się następująco. Teraz wam tylko tak króciutko przeczytam, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co chodzi. Zwróćcie uwagę na rolę wody w tym wszystkim, bo ja do tego cały czas zmierzam. Ta woda, która oczyszcza z trądu, z brudu, z grzechu, tak? To jest ten starotestamentowy jakby przykład chrztu, tak? Więc zwróćcie na to uwagę, tą rolę tego umycia i kąpieli w wodzie, bo ta woda tutaj jest elementem oczyszczenia. Jest napisane tak, w kapłańskiej, 14 rozdział, przeczytam wam tak szybciutko, wersety od 10 do 32. Jak wyglądał taki rytuał? Tu pisze tak, nad naczyniem z wodą, woda, tak, z wodą źródlaną zabijano ptaka, innego, drugiego, żywego ptaka zanurzano w wodzie zmieszanej z krwią. Do tej wody wrzucano cedrowe drzewo, karmazyn i chyzop. Następnie wypuszczano tego ptaka, który żył, czyli tego, nie tego, którego zabito, na wolność, a tego człowieka dotychczas chorego na ten trąd skrapiano wodą i ogłaszono go wtedy oczyszczonym. Ale to nie był koniec. Po 7 dniach uwolniony od trądu musiał ostrzyć sobie głowę na golasa, nie, wyprać odzież i wziąć kąpiel, wykąpać się. Dopiero teraz mógł on złożyć przepisane prawem ofiary. Krwią jakby tą pochodzącą z ofiary za winy kapłan dotykał prawego ucha, prawego kciuka, prawego dużego palca u nogi wyleczonego, a następnie te same części ciała namaszczał oliwą, której pozostałość wylewał na głowę osoby dostępującej oczyszczenia. I tu jest ta oliwa, jak zauważyłaś, Iwonka, o której myśmy też rozmawiali dzisiaj, że ona będzie. Tak? Czyli masz te dwa elementy. Teraz już wiesz, że tak próbujemy tak trochę wzorować się na pewnych rzeczach. Ma to sens dla mnie. Tak? Okej, okay. Jest taki ciekawy przykład oczyszczenia z trądu pewnego Syryjczyka Naamana. Kto wie, o czym ja mówię? Okej, okay. Dobra. Druga Królewska to opisuje, 5 rozdział. Jedno z najbardziej znanych opowiadań o uzdrowieniu z trądu w Starym Testamencie. Zresztą autor przedstawia tutaj scenę oczyszczenia. Ja tak tylko wam szybciutko skrócę, tym, którzy nie wiedzą, o co chodzi, bo może jeszcze Biblii nie czytali nigdy. Więc tutaj autor przedstawia taką scenę oczyszczenia z trądu Naamana. To był wódz syryjski, który zasłużył się w wojnach dla swojego kraju. I no niestety ta choroba, na którą popadł, nie pozwalała mu dłużej przebywać na dworze u swojego jakby pana, króla, na tym dworze królewskim. I służąca żony, żona Naamana miała służącą. I ta mu powiedziała o proroku w Izraelu, który może go uzdrowić. Tak, to był ten Elizeusz nam już znany. To już wiemy, o czym my mówimy, tak? Elizeusz. I król Joram, do którego on przyszedł, otrzymuje od, przychodzi do niego ten Naaman z listem od swojego króla i tam ten król prosił Jorama o uzdrowienie Naamana, bo słyszał, że w jego kraju jest ten prorok, no nie? I prosi, ale prosi króla. I ten król w dramatycznym takim geście, pamiętacie, rozdziera swoje szaty i wyraża w ten sposób panujący wśród tych Izraelitów takie przeświadczenie, że przecież jedynie Bóg może uwolnić z trądu. Co ja biedny mogę? Ja nie potrafię ciebie uzdrowić, a ty do mnie po uzdrowienie, tylko Bóg potrafi uzdrawiać i na znak tego rozdziera swoje szaty. Taki dramatyzm, bo tu, wiecie, mogło dojść do wojny. No nie, to nie była taka au-au. Tu mogło dojść normalnie do poważnej wojny. Więc Bóg jednak tutaj daje też taką pewną mądrość temu Joramowi i odsyła go w końcu do tego proroka, do Elizeusza. Nie? I w końcu wchodzi w tą całą sytuację Elizeusz. Ale wiecie, jak ten Elizeusz wchodzi w tą sytuację? Wiecie, tu wychodzi orszak, Naaman, wiecie, człowiek, król prawie, no nie? Bo to on był takim znany, bogaty orszak, ileś tam wielbłądów, on ma jakieś prezenty dla tego Elizeusza, no nie? A ten Elizeusz, słuchajcie, nawet nie wyszedł z namiotu, żeby się z nim przywitać. Wiecie, nawet z namiotu nie wyszedł, żeby na niego popatrzeć, tylko żeby przywitać tego dostojnika, no przecież to dostojnik królewski, a on nawet z namiotu. Tak go potraktował, no nie? Tylko wysłał swojego giermka. Jakiegoś posłańca wysłał, który mu kazał zanurzyć się 7 razy w brudnym Jordanie. Wiecie co, ten Jordan? Czyli żeby chociaż to była czysta rzeka. Tak? A on jemu kazał się co? W brudnym Jordanie 7 razy, to ja mam się, nie dość, że do mnie nie wyszedł, tak mnie zlekceważył, to jeszcze ja mam się w tej brudnej rzece 7 razy kąpać? To co, u nas nie ma czystszych rzek? Rozumiecie sytuację, no nie? Okej, okay. Ale no cóż, ten nakaz zanurzenia się swoją drogą 7 razy, on oczywiście ma swoje znaczenie, bo on podkreśla boskie pochodzenie tego uzdrowienia, prawda? Bo ta cyfra 7 jest łączona z doskonałą sferą boskości. To żebyśmy widzieli, te 7 razy, że on ma się zanurzyć, ma swój też tutaj jakby sens, tak? Ale w końcu mówi, no dobrze, no dobrze, no bo tam go przekonują, słuchaj, ale co ci szkodzi? Tyle świata zrobiłeś, co ci szkodzi już zanurzyć się w tym Jordanie? No dobra, no to nic mi nie szkodzi, tyle rzeczywiście. I wziął i się zanurzył. Zanurza się raz, zanurza się drugi raz, nic. Zanurza się trzeci raz, nic, trzeci, czwarty raz, nic, piąty raz, nic, szósty raz, nic i już jest, wiecie, no nic się nie dzieje, tak? No ale, i go dalej przekonują, no ale no siódmy raz, no zanurz się, no co ci szkodzi się, zanurzyłeś się już 6 razy, co ci szkodzi zanurzyć się 7 razy? Ja przepraszam, że tak skrócam tą historię, tak dla naszego przypomnienia. No i zanurzył się ten 7 raz i został uzdrowiony, słuchajcie, poprzez obmycie w wodzie. To jest obraz chrztu, chcę powiedzieć. I po tym, wiecie co przyznaje ten Syryjczyk, Naaman, potem? Powiedział tak, że nie ma Boga poza Izraelem. Doświadczył na sobie oczyszczenia z trądu. Tak jak grzesznik doświadcza na sobie odpuszczenia grzechów. To jest Ilonka, to co ty mówisz. Tego się doświadcza. To się przeżywa. I po tym wydarzeniu odpuszczenia grzechów można wyznać tylko jedno. Jest Bóg na niebie. Przepraszam za to niebo. Nie tylko na niebie, ale i poza niebem on jest. Ale robi coś jeszcze ten Naaman. Postanawia mu służyć. Poganin, który przyszedł do Izraela, oddaje swoje życie Bogu i postanawia mu służyć. To jest ciekawe. Bo to, wiecie, nie chodzi tylko o to, żeby się wykąpać. Nie chodzi tylko o to, żeby grzechy zostały przebaczone. Ale za tym musi pójść coś więcej. Więcej. Dobra, kochani. Jeszcze macie siłę słuchać? Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Ja mówiłem, jestem sadystą. Więc ten trąd, który jest figurą nieczystości i grzechu. On jest wspominany i w Starym Testamencie, i potem w Nowym Testamencie też spotykamy trędowatych, pamiętacie? On zawsze jest figurą grzechu. Trędowaty idzie i ten trędowaty jest zawsze figurą grzesznika. I kiedy my czytamy Pismo Święte, ono chce nam mówić, wiecie, ja się pytam, kiedy pisze, wiecie, jak my czytamy Pismo Święte. My czytamy jakąś historię, dlatego, bo ta historia mówi o kim? O mnie. Ta historia ma mi powiedzieć o mnie. Ona nie jest historią o tamtych ludziach. Co mnie inni interesują? Mnie interesuje ja. Nie wiem, czy tak można powiedzieć po polsku. Można, tak? Nie, mnie interesuje, okej. Więc to jest historia o mnie. Chcę powiedzieć, kiedy czytam o trędowatym, czytam o sobie. To ja jestem trędowaty. Chcę powiedzieć, to ty jesteś trędowata. i to chce powiedzieć Tobie Pismo Święte. To ja jestem nieczysty, to ja jestem grzeszny, to ja jestem zgubiony i z powodu mojego trądu jestem w związku z tym oddzielony od Boga, oddzielony od Jego ludu, oddzielony od Jego świątyni, oddzielony od Jego tronu. I żadne prawo nie jest mi w stanie pomóc, tylko Bóg. To jest ta myśl. Koniecznie potrzebuję zatem Boga. Ja potrzebuję lekarza. Jak jestem chory, to ja potrzebuję lekarza. I Bóg jest moim lekarzem. I to jest zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej bardzo pięknie tak, kiedy Mojżesz mówi do Izraela: jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to, uwaga, w dobie koronawirusa, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja Pan Twój lekarz. Tak jest napisane. Bom ja Pan Twój lekarz. Tak jest napisane. Bóg jest moim lekarzem. A ja chcę powiedzieć, że w Nowym Testamencie moim lekarzem jest kto? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest moim lekarzem. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i spracowani jesteście, a ja was pokrzepię. Popatrzcie, kto leczy na kartach Nowego Testamentu. Z trądu, kto leczy ze ślepoty, z głuchoty. Jezus Chrystus. On jest prawdziwym lekarzem. Ja, Pan, Twój lekarz. I to się spełnia w osobie i w dziele Jezusa Chrystusa. My to widzimy. Tak? I tu, gdzie prawo nie mogło sprostać, w żaden sposób nie mogło Ci pomóc, ono było tylko po to, żeby pokazać Twój stan, to, kim Ty jesteś, ja mogłem się w nim przejrzeć, jak w tym lustrze, i zobaczyć po prostu to, że jestem trędowaty, to ja jestem trędowaty, a nie ten obok mnie, który siedzi z prawej albo lewej tutaj strony, ale to ja, tak? Tu wchodzi Jezus Chrystus ze swoim oczyszczeniem i ze swoim uzdrowieniem i mówi: ja jestem lekarzem. Jezus Chrystus. I kiedy przychodzimy do Boga, to mamy takie jedno pragnienie. Nie wiem, czy wy macie takie pragnienie. My bardzo często modlimy się o uzdrowienie. Tak, modliliśmy się, Irku, o Ciebie. Czasami dowiadujemy się, że ktoś jest gdzieś chory, albo ktoś przychodzi z modlitwą, bo wśród nas jest chory, albo Ilonka, Ty przychodziłaś z modlitwą o swojego dziadzia, Irek o swojego tatę, ktoś inny gdzieś. Przychodzimy z różnymi rzeczami, i chcemy wtedy i modlimy się o uzdrowienie. Bo my jesteśmy Kościołem charyzmatycznym i my wierzymy w to, prawda, że Bóg uzdrawia, i modlimy się o uzdrowienia. Kiedy Duch Święty nas prowadzi w taki sposób, my się modlimy o uzdrowienia i wołamy do Boga: Panie, no uzdrów tego człowieka. Spraw, Panie, aby chory przestał chorować. I to jest w naszym sercu. Aby cierpiący przestał cierpieć. Aby trędowaty mógł zostać oczyszczony. Modlimy się o grzeszników. I tego oczekujemy, że Bóg będzie działał, prawda? I to jest w nas takie naturalne. Bo jesteśmy takim kościołem charyzmatycznym, który raz w to wierzy i głosi też, że Bóg przecież tak jak uzdrawiał, tak nie przestał uzdrawiać. Zgadza się? Jak zbawiał, tak nie przestał zbawiać. I taka jest prawda. Uzdrawia dalej, uzdrawia tak jak uzdrawiał. Tylko ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Tylko brak wiary czasami stoi w przeszkodzie. Wiecie, brak wiary. On stoi na przeszkodzie, bo w Nazarecie nawet Jezus Chrystus, sam Jezus Chrystus nie mógł uzdrowić. Dlaczego? Bo był brak wiary ze strony ludzi. Tak? Ale ja chcę powiedzieć jeszcze coś innego. Mianowicie, że poza tym, że uzdrowienie jest cudem bardzo często, tak, ale nie największym. To jest fajna rzecz, jak ktoś zostaje uzdrowiony, ale jest większy cud niż uzdrowienie. Cud zbawienia. Zbawienie. Cud zbawienia jest największym ze wszystkich cudów. Tak? Obronię tą tezę. Większy niż możliwe wszystkie. I uzdrowienie, i mówienie językami, i jakieś inne cuda z widy, inne rzeczy. Cud zbawienia. Bo on jest doświadczeniem Boga, które zawsze wiąże się z poczuciem własnej grzeszności, nieczystości, trądu. I to jest cud. tego doświadczyć. I wiąże się z poczuciem odpuszczenia grzechów potem i to jest zbawienie. Nie tylko, wiecie, gdy czuję, że mam grzechy, ale gdy doświadczam ich odpuszczenia. To jest to. I jest czymś większym, na przykład czymś ważniejszym niż takie uzdrowienie zwykłe. Tak? Bo uzdrowienie jest cudem. Oczywiście niech Bóg czyni cuda pośrodku nas, nie uzdrawia ludzi. Nie ma problemu, chcemy tego, bo tego potrzebujemy. I my, i miasto, i wokoło nas ludzie. My tego potrzebujemy, bo, ale my tego nie potrzebujemy, wiecie, jak chcę powiedzieć, tego uzdrowienia. Tak bardzo my tego nie potrzebujemy. Ja mogę powiedzieć, ja tego nie potrzebuję. A wiecie dlaczego? Bo ja już zobaczyłem. Ja zobaczyłem. Inaczej powiem tak. My nie potrzebujemy cudów, aby wierzyć. Tak to chcę powiedzieć. Bo czy się one będą działy, czy się nie będą działy, czy sparaliżowany zacznie chodzić, albo nie, to my będziemy wierzyć. Wiara jest ważniejsza. Dlaczego? Ponieważ uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa. To jest to, co chcę podkreślić. Mówiąc inaczej, w kategoriach cudów, cud odpuszczenia grzechów jest czymś ważniejszym i najpiękniejszym. Dlaczego? Bo to jest coś, co pozostaje. Coś pozostaje. Ponieważ z uzdrowieniem jest tak, że znowu go potrzebujemy. Za chwilę znowu, nie wiem, na coś zachorujemy, ktoś coś się zaziębi i znowu potrzebuje uzdrowienia, a w końcu, nie wiem, idzie starość za człowiekiem oczywiście, i na końcu, w końcu końców, czy zdrowy, czy chory, a i tak umiera. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja sobie zdaję z tego sprawę. A ze zbawieniem jest tak, że nawet jak umrzemy, to będziemy zbawieni. Prawda? To jest to. Ze zbawieniem jest tak, że choćbym i umarł, to i żyć będę. W najgorszych chorobach, w największym prześladowaniu, torturowaniu i pozbawiony czegokolwiek, to będę żyć na wieki. To jest różnica ze zbawieniem. I to jest cud. Dlatego Biblia chce nam powiedzieć, że są rzeczy ważne i należy do nich uzdrowienie, ale są rzeczy ważniejsze i należy do nich odpuszczenie grzechów. I kiedy myślimy oczywiście o odpuszczeniu grzechów, to myślimy o Bogu, który odpuszcza grzechy i chyba to jest jasne już teraz, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Prawda? Nie wiem, jasne, niejasne, ktoś inny może odpuszczać grzechy? Nie. Tylko Bóg. Bo aby nie było niejasności, to ja przeczytam jeszcze Izajasza, 43 rozdział, wersety od 24 do 25. Tak? Tu pisze tak, Izajasza, jeszcze raz. Nie kupiłeś mi pieniędzy wonnych rzeczy, ani nie nasyciłeś mnie tłuszczem swoich krwawych ofiar, lecz obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. I uwaga teraz, ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Jeszcze raz. Jedynie ja, przez wzgląd na siebie, mogę zmazać twoje grzechy. Podstawą odpuszczenia twoich grzechów nie jesteś ty sam, ty sama, Iwonko, w tej chwili. Czyli nie jest to, jaki ty jesteś, nie jest to, czy ludzie cię widzą lepiej lub gorzej, czy myślisz o sobie lepiej lub gorzej, nie jest to, albo myślisz, że zasługujesz lub nie zasługujesz. Bóg mówi, ja, jedynie ja i przez wzgląd na siebie samego, tak mówi, chcę zmazać twoje grzechy. To jest to wydarzenie, przed którym ty stoisz. Chcę to uczynić przez wzgląd na siebie samego, Bóg mówi, ponieważ jestem sprawiedliwy i miłosierny. Jestem łaskawy, choć potrafię się gniewać, ale odpuszczam winę i grzech przez wzgląd na siebie samego. I Bóg mówi dalej tak w swoim słowie, i kiedy odpuszczam twój grzech i twoją winę, to robię to w taki sposób, że twoich grzechów już więcej nie wspomnę. Tak mówi Bóg. Robi to w sposób radykalny, odcina od ciebie. I dajcie mi jeszcze sekundkę. żeby to zakończyć. Bo niestety jest tak, że my z przebaczeniem mamy mały problem. My tak. Ja mam problem z przebaczeniem. Chcę się przyznać do tego. Nie chcę tego ukrywać przed wami, że ja z przebaczeniem mam problem. Nie jest trudno przebaczać ludziom. I powiem tak, i chyba tobie też, bo my z przebaczeniem, nasze przebaczenie zawsze pozostaje w cieniu w stosunku do tego przebaczenia, które Bóg robi. I fajnie to pokazuje ten końcowy artykuł modlitwy Ojcze Nasz, pamiętacie, który żeśmy wspominali. I odpuść nam nasze winy. I potem, bo jeśli odpuścicie, to i to uwarunkowanie. To nam bardzo fajnie pokazuje, bo my mamy z tym problem. Jezus Chrystus nie mówiłby tego i nie zawierałby tego w modlitwie pańskiej, gdybyśmy my tego nie mieli, gdybyśmy z tym nie mieli problemu. Ale mamy kolejny problem. Bo mamy problem z przebaczeniem. Bo my, kiedy przebaczamy, to musimy potem jeszcze 70 razy 7 razy przebaczyć i sobie potem przypominać, ale no przecież ja przebaczyłem, nie? No przecież już jak i tak dalej, nie? Tam gdzieś na dnie nadal czai się gdzieś jakieś poczucie krzywdy i zawsze, kiedy ono wychodzi to takie poczucie jakby troszkę nieprzebaczenia. Już przebaczyłeś, ale nadal czujesz jakąś niechęć do tego drugiego człowieka. Nie wiem, czy ty tak masz czasami. Ja tak mam, nie? Mam coś tak, już przebaczyłem, już powiedziałem, już przeprosiłem Boga, Panie Boże, tak, odpuszczam mu, ale tylko coś zaiskrzy. Znowu mi nadepnie na ten mój odcisk, albo znowu się na mnie krzywo popatrzy, to ja mam już, to z powrotem wraca do mnie, do mojego serca taka gorycz. I taka, tak, nie wiem, masz tak? Jak tak masz, to witaj w klubie. To możemy sobie podać ręce. Ja mam z tym problem. Ale chcę powiedzieć, Bóg nie ma tego problemu. Bóg nie ma tego problemu. On jak przebacza, to on radykalnie przebacza. Mówi, nigdy więcej nie wspomnę. On nie jest mną. Nie musi nikomu tłumaczyć albo sobie samemu, że już no wybaczyłem. Po prostu on jak przebacza, to przebacza. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. On jak koniec i kropka, przebaczył. W stosunku do tego, nasze przebaczenie jest cieniem, nie wiem, ułomny. Ale uczmy się tak przebaczać jak Bóg. Uczmy się tego od Niego. Bo mamy być Jego naśladowcami. Uczmy się tego. Bo Bóg chce mieć takich ludzi, którzy by byli do Niego podobni. Więc uczmy się od Boga. Naśladujmy Go właśnie w czym? Właśnie w przebaczeniu. Kościół ma odbijać Jego chwałę. Ma odbijać Jego istotę, Jego cechy. Bądźmy podobni w przebaczeniu. Ale to jest trudne, nie mówię, że łatwo, bo łatwo sobie za chwilkę coś przypomnieć, co było 10 lat temu, nie, a to mi powiedziałeś, a to mi zrobiłeś. Ja tak, mam tutaj Bożenkę, to co będę udawał, no nie? Przecież. Ona wie, o czym ja mówię. To tutaj jestem jak normalnie otwarta tablica. Ale chcę powiedzieć i wskazać na Boga. Bóg jest Bogiem przebaczenia. A Jego przebaczenie płynie z czego? Płynie z Jego miłości, ze źródła miłości. I my, jako Kościół, chcę powiedzieć, mamy coś do przekazania. Mamy do przekazania Ewangelię o Bogu i o tym, że Bóg przebacza. Dlatego stań po Jego stronie. Dlatego dzisiaj mamy to wydarzenie. I dlatego mówimy, że chrzest jest instrumentem odpuszczenia grzechów, bo chcemy w ten sposób coś wyrazić. Powiedz Mu, jeżeli masz z tym problem, że On jest dla Ciebie najważniejszy na świecie, poproś Go o przebaczenie. Bóg jest tym Bogiem, który odpuszcza i chce odpuścić Twoje wszystkie grzechy. Nie będziesz musiał się lękać sądu. Jeżeli to zrobić, przyjdź do Jezusa Chrystusa, oddaj Mu swoje życie, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, wyznaj Mu swoje grzechy, a On chętnie je odpuści. I przyjdzie Ci i Ci pomoże. I stanie po Twojej stronie i będzie z Tobą. I Ty o tym będziesz wiedzieć, będziesz miał tę pewność, ponieważ Duch Święty przyjdzie, wejdzie do Twojego serca i Ciebie będzie o tym przekonywał. Będziecie się o tym przekonywał, kim jest Jezus Chrystus przede wszystkim, ponieważ doskonałym objawieniem tej Bożej miłości jest właśnie Jezus Chrystus, który przyszedł tutaj na ziemię jako święty Bóg, ale nie po to, aby nas zniszczyć, nas grzesznych, Ale Jezus Chrystus przyszedł po co? Aby okazać nam swoje miłosierdzie. Nie przyszedłem po to, aby potępić, aby zbawić to, co zginęło, aby zbawić grzesznika, aby tego grzesznika uratować. I za to miłosierdzie chcemy Mu dziękować. Bo On objawił je najdoskonalej w Jezusie Chrystusie. Już kończąc, chciałbym przeczytać fragment Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, 18 werset. I ten tekst, który chcę przeczytać w kontekście chrztu na odpuszczenie grzechów, który jest. A brzmi pięknie tak w ustach Pisma Świętego, tego Ananiasza, który mówi do apostoła Pawła. Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wyzwawszy jego imienia. I to jest, Iwonko, do ciebie wezwanie. Wstań, ale jeszcze siedź, to jeszcze nie koniec kazania, tak? Ja się przymierzam, żeby jakoś skończyć, czyli jeszcze siedź. A to jest wezwanie do ciebie, tak? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego. Tak jest napisane. Tak było powiedziane do apostoła Pawła i tak jest powiedziane do każdego człowieka. My chcemy dzisiaj zobaczyć Boga jako tego, który jest gotów, aby odpuścić tobie twoje grzechy w tej wodzie, w tym chrzcie. I to radykalnie. Będziemy widzieć Boga, który potrafi oczyścić chorego z jego trądu. To jest to wydarzenie, a robi to również przez zanurzenie w wodzie, poprzez chrzest. I to jest jego narzędzie, ten instrument, o którym ja mówię, prowadzący do odpuszczenia grzechów. I teraz dopiero chcę przeczytać ten fragment i tak, aby było to też takim wezwaniem do tego, aby zaufać Jezusowi Chrystusowi. Fragment z Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, 18 werset. Pisze pięknie tak, Jezus Chrystus mówi: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. To jest Słowo Boże. I na koniec pamiętajmy o jednym, że gdy dzisiaj jeszcze za chwileczkę będziemy odmawiać tą modlitwę Ojcze Nasz, o której obiecałem, że będziemy odmawiać i będziemy wołać w tej modlitwie: Panie, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy. Tak będziemy wołać. To zechciejmy, jeśli mamy coś przeciwko komu, odpuścić z całego serca. Możesz być człowiekiem, oczywiście, jeśli sobie chcesz, który ma ciągle pretensje do wszystkich, a najwięcej do swojego pastora, albo chowa urazy do innych ludzi, o to albo o tamto, że tacy są, albo na coś się na przykład nie zgadzają w twoim życiu, bo widzą, że twoje życie idzie trochę w złym kierunku i cię próbują korygować. I możesz sobie tak chcieć, tak? Ale chcę powiedzieć, Bóg taki nie jest. To nie jest wzór do naśladowania. Czy jestem dzisiaj gotowy powiedzieć: Panie, przemień moje serce w podobieństwo Twojego serca. Boże, chcę być podobny takim, jak Ty jesteś. Panie, daj mi siłę odpuścić tym, którzy nawet mnie skrzywdzili. Czy jesteśmy gotowi, kochani, przebaczyć radykalnie, raz na zawsze, nawet sobie nawzajem i zobowiązać się do czegoś takiego: odcinam i nie będę już do tego wracać. To jest to wezwanie dzisiaj. Czy jestem gotowy być tak wielki jak Bóg? A nie tak mały jak jakiś biedny, mały człowieczek. Bo w tym mamy go naśladować. Zapraszam, kochani, do modlitwy Ojcze Nasz i chciałbym, żebyśmy mogli już powstać. I to będzie nasz wstęp również do chrztu Iwonki. Ja, Iwonko, tutaj już proszę Ciebie tutaj, żebyś mogła już, tak jak mówiłeś, co wstać, już wstałaś, Panie, ale wyjdź sobie na środek. A my, kochani, zwróćmy się do Boga w tej modlitwie, której nauczył nas modlić się nasz Pan, kochany Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.